Mam słowo przygotowane dla nas. Wiesz, że to jest ważny temat. Troszkę myślę, że na pewno zahaczę tego tematu, co tutaj też było mówione w kwestii jakby tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Dobrze, to może ja się pomodlę. Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa za moich braci i siostry, za Twój Kościół, za to, że Ty, Panie, jesteś dobrym Bogiem i masz, Panie, cudowne rzeczy dla Twego ludu, Twego Kościoła, naszych moich braci, siostry. I dziękuję Ci, Panie, za to, że ja mogę, Panie, służyć Tobie, służyć im, abyś Ty był uwielbiony, aby oni byli budowani i abyśmy, Panie, wspólnie razem, Panie, biegli w tym wyścigu wiary, abyś Ty, Panie, odebrał chwałę i cześć w imieniu Jezusa. Amen. Chcę się dzisiaj dzielić w takim temacie autorytet wierzącego. Ostatnio mówiłem o modlitwie wiary, w sensie, ale proklamacji. Tak? Jako takiej tajemnicy wiary, jakby przemawiania w autorytecie, w proklamacji, że ty po prostu wiesz, że to, co mówisz, że się stanie, tak? A dzisiaj chcę mówić o autorytecie wierzącego, ponieważ to jest bardzo też ważny temat i kluczowy. I wierzę, że to też wiąże się z naszą modlitwą i z naszym wyznaniem wiary, z proklamacją wiary i doświadczeniem pewnych rzeczy. To również się wiąże z tym, że z naszym wzrostem duchowym, czy my wzrastamy w wierze, czy też nie, czy dojrzewamy w Chrystusie, czy też nie. Dlatego tak ważny jest temat nauczania o autorytecie wierzącego. Co to jest autorytet? Słowo autorytet też można powiedzieć, że to jest pozycja albo władza. I w języku greckim występują takie dwa słowa, exousia i dynamis. I czasami jest to tłumaczone w naszych Bibliach jako moc. Albo władza. Ale właściwym jest to widzieć jako autorytet, jako władza, jako pozycja. I jeszcze, żeby tak wam to zobrazować, na przykład zobaczcie tak z życia przykład, policjant. On ma władzę, on ma pozycję, kiedy jedzie z samochodem i ktoś wychodzi w niebieskim mundurku i ma taki czerwony, wiecie, taki czerwony lizak, tak? To wie, że się musi zatrzymać. On w tym momencie używa czego? Swojej władzy, swojego autorytetu. Ale jeszcze, wiecie, oprócz władzy jest jeszcze moc, jest jeszcze wyposażenie i też ma przy sobie karabin. Ma radio, może wezwać posiłki i tak dalej. Także są dwie rzeczy, które musimy rozumieć, że z jednej strony jest coś takiego jak ta władza, czy ta pozycja i jest jeszcze coś takiego jak ta moc, jako to wyposażenie cię do takiej dynamiczności sprawowania twojej władzy. Ale chcę też o tym mówić, że żeby właściwie sprawować tą władzę, tą swoją pozycję, są pewne warunki. I chcę o tym dzisiaj właśnie mówić. I może byśmy zaczęli czytać z Ewangelii Łukasza może, 7 rozdział. I tu jest taka historia uzdrowienie sługi setnika. Znacie tę historię? Znamy. No to przeczytajmy ją. 7 rozdział. A gdy dokończył wszystkich słów swoich do słuchającego go ludu, wszedł do Kafarnaum. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował, bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi. A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się. Nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważam za godnego, by przyjść do ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy, mający pod sobą żołnierzy, mówią temu idź, a idzie, a innemu przyjdź, a przychodzi, a słudze memu czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwrócił się do towarzyszących mu ludu, rzekł: Powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. I to jest bardzo kluczowy moment, kiedy ten człowiek, ten setnik posłał tego swojego tam sługę, tak, do Jezusa na spotkanie. On powiedział, że on rozumie, co to jest władza. I mówi: ja nie muszę do ciebie, Jezu, przychodzić przez tego sługę, tak? Wystarczy, że ty powiesz. Bo ja rozumiem, jak władza działa. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy. I to jest bardzo kluczowe, abyśmy to rozumieli. Jeżeli chcemy mieć tą władzę, jeżeli chcemy chodzić w autorytecie, w pozycji ludzi wierzących, musimy rozumieć, że musimy też być podlegli władzy. Amen? Ale zanim staniemy się ludźmi podległymi władzy, to musimy być w tej pozycji, znaleźć się w tej pozycji, gdzie możemy być komuś podlegli. Amen? I jaka to jest pozycja, jak myślicie? Kogo? Apostołów? Proroków? Jeżeli chodzi o to, abyśmy sprawowali władzę Bożą w swoim życiu czy w życiu ludzi. Czy tą władzę mają apostołowie, prorocy, pastorzy, duchowni, tak zwani przywódcy Kościoła? Odpowiedź na to pytanie jest tak, ale nie tylko. Ale chcę wam powiedzieć, że tą władzę, abyś ty sprawował wpływ Bożego panowania na swoje życie i życie innych, jest dane ci z łaski Bożej poprzez ten moment, kiedy stajesz się dzieckiem Bożym, kiedy rodzisz się do Bożego Królestwa. I chcę o tym przeczytać, o tym mówi Ewangelia Jana. I jeżeli nie doświadczymy czegoś takiego jak narodzenie na nowo, odrodzenie z ducha, czy odrodzenie, czy narodzenie z Boga, nie ma mowy, że możemy sobie wyznawać wiarę, proklamować wiarę, jeżeli nie mamy tego duchowego w sobie życia, tego odrodzenia, tej pozycji dzieci Bożych, to po prostu możemy sobie wyznawać. I to jest Ewangelia Jana od 11 wersetu z 1 rozdziału. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I to jest bardzo kluczowe i to jest taka fundamentalna prawda wiary chrześcijańskiej. Nowe życie. Musi się powtórnie narodzić. Nie wszyscy są dziećmi Bożymi z racji tego, że są ludźmi. Potocznie się mówi, że wszyscy są dziećmi Bożymi, ale to jest nieprawda. Jakbyśmy czytali list Jana, on mówi o dzieciach Bożych i diabelskich. Można powiedzieć, to co? To Jan mówi, że są dwie rasy ludzi? Dzisiaj na ziemi? W pewnym sensie tak. Choć wiecie, ci, co dzisiaj jakby nie są wierzący, to jest jakby ta, w cudzysłowie, ta rasa po prostu ludzi, których ojcem jest jeszcze diabeł, bo tak naprawdę to my wszyscy się rodzimy w tej rasie, bo w Adamie wszyscy jesteśmy z grzesznikami i ojcem naszym jest diabeł. Czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy sobie nie zdajemy, tak jest. Ale człowiek, który w sobie nie ma Chrystusa, jakkolwiek by był dobry, jakkolwiek by wyznawał jakąkolwiek religię i do jakiejkolwiek religii przynależył, jeśli nie ma w sobie nowego życia, jeśli nie narodził się z Boga, jeśli nie było momentu w jego życia, w jego życiu, że co on zrobił? Że tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, którzy go przyjęli. Czyli to, że jesteś człowiekiem, to nie jest wystarczające, że jesteś dzieckiem Bożym, bo musisz przyjąć osobiście Chrystusa. Amen. Jeżeli chodzi o życie fizyczne, o narodzenie takie fizyczne, to różnica jest taka, że my jako ludzie nie decydowaliśmy o tym, czy się urodzimy, tylko decydowali o tym nasi rodzice. Jeżeli chodzi o narodziny duchowe, to twoja wola jest kluczowa. Bez niej, bez twojej woli, nie ma mowy, że się narodzisz na nowo. To jest tak bardzo ważne, to co wam mówię. To jest niemożliwe. Możesz urodzić się w kraju chrześcijańskim, możesz po prostu mieć udział w różnych ceremoniałach, ale jeśli nie było w twoim życiu takiego momentu, że byłeś skonfrontowany z Ewangelią, byłeś skonfrontowany z tym, że żeby poddać swoje życie Chrystusowi i być Jego uczniem, jeśli nie zdecydowałeś się pójść tą drogą, to pomimo wyznawanej religii, przynależności, wszelkich jakichś obrzędów religijnych, jest to niewystarczające, aby wejść do Królestwa Bożego. Tak? To powiedział Jezus człowiekowi religijnemu, Nikodemowi, w 3 rozdziale Ewangelii Jana. Wiecie o co? Nikodem znał bardzo dobrze Pisma, ale Jezus go skonfrontował. Ale Nikodem był bardzo zdziwiony. Mówi, co ty mówisz, nauczycielu? Co ty mówisz? Ja wiem, że ty jesteś od Boga, ale co ty mówisz? Jak ja mam się powtórnie na nowo narodzić? Co ja mam wejść z powrotem do łona matki? Ale Jezus mu odpowiadał, no ale człowieku, to ty jesteś nauczycielem w Pismach i tego nie wiesz? Ty tego nie wiesz? Że musisz się narodzić na nowo? Że jest odrodzenie duchowe, wiecie co? I Nikodem nie wiedział? No nie wiedział. Znał Pisma, Żydzi znali Pisma, oni recytowali je na pamięć, ale nie miał zrozumienia. I w Pismach o tym zapowiedź tu dają prorocy Ezechiel i Jeremiasz. Mówią, że przychodzi czas nowego przymierza, tak? I tu jest zapowiedź właśnie tego nowego przymierza, że dam wam nowe serce i nowego ducha. I Jezus się do tego właśnie odwołuje. I Jezus wskazuje na to, co zapowiadali prorocy. On mówi do człowieka religijnego, znawcy Pism, a nie miał poznania i tego nie wiedział. Więcej, mówi nawet do tego człowieka, Nikodema, słuchaj, Nikodemie, nie wejdziesz i nie zobaczysz. Co to jest wejść do Królestwa Bożego? Zobaczyć Królestwo Boże. Wiecie, religijni ludzie mogą widzieć i widzieli w czasach Jezusa, jak Duch Święty działał przez Jezusa i Jego uczniów, ale oni to krytykowali, mówili, to jest diabeł. Byli tacy mądrzy, tacy skrupulatni w swojej tradycji, że nie mogli dostrzec działania Ducha Świętego w służbie Jezusa i Jego uczniów. Bo byli tacy mądrzy, bo tak trzymali się kurczowo swojej tradycji, tak? I to zasłaniało im, ta ich tradycja, ich pozycja religijna. Zasłaniało im to, że nie mogli się nawrócić i przyjąć nauki Chrystusa. I pomimo całej ich wiedzy, pomimo to, że Bóg działał, oni to widzieli, Nawet działał w synagogach i kiedy Jezus na przykład w szabat uzdrowił człowieka z chromą ręką i raptownie była zdrowa, to zaraz co zrobili? Krytykowali go i chcieli go zabić, bo złamał ich tradycję. Wejść do Królestwa Bożego oznacza to, że ty jesteś w czymś. To znaczy, że ty jesteś pod panowaniem Boga. Że ty w tym uczestniczysz. Nie tylko jesteś obserwatorem i cieszysz się, o jak cudownie Bóg działa, ale że ty w tym żyjesz. A jak żyć Królestwem Bożym? Zaczyna się od niewielkiej rzeczy. Od tego malutynkiego nasionka gorczycznego, które ma wpaść na twoje serce. Jeśli masz właściwą postawę, jeśli masz pokorę, jeśli jest pokuta w twoim sercu i jest wiara, że to słowo ma moc w swoim czasie wydać wspaniały owoc i będziesz wierny, to będziesz widział, jak Bóg działa w twoim życiu. To jest warunkowe. Amen? To jest warunkowe. Dobrze, dalej. My jako ludzie wierzący powinniśmy doświadczać demonstracji Królestwa Bożego w swoim życiu i życiu innych ludzi. Tak? Ty sam powinieneś przeżywać to Królestwo i ty sam to doświadczasz, przeżywasz i szerzysz to Królestwo. Z innymi ludźmi się dzielisz, masz wpływ na ich życie. W jaki sposób objawia się ta demonstracja? Różny, subiektywny i spektakularny, chwalebny. Ale to, co jakby Boga w pierwszej chwili najbardziej interesuje, jeżeli chodzi o człowieka i o demonstrację Bożego Królestwa, to nie jest spektakularność, ale jest to coś, co Bogu najbardziej na tym zależy. Jest to posiew Bożego życia w twoim sercu, który jest subiektywny, który jest intymnością dla twojego życia i jest czymś szczególnym, co sobie cenisz w swoim życiu. I wiecie, to nie jest na pokaz, tego nie widać, nikt tego nie zobaczy, tylko ty wiesz o tym i Bóg. Czy masz w sobie te prawdziwe ziarenko z Bożego Słowa, czy też nie? Możesz mieć maskę religijną, różnego wyznania chrześcijańskiego, ale jeśli nie masz tego nasionka, nie jesteś dzieckiem Bożym i nie doświadczasz Bożego Królestwa. I to jest tragedia. No to w jaki sposób możemy doświadczać subiektywnie Bożego Królestwa? Jak wam się wydaje? Co jest tą podstawą doświadczania tego Królestwa? Czy ty to doświadczyłeś? Czy ty umiesz innych to wprowadzać? O czym ja mówię? Jak myślicie? O podstawowym poselstwie Ewangelii. Wiecie o czym? O bardzo prostej rzeczy. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Kiedy Jezus zmartwychwstał, co on powiedział? Że idźcie i mówcie narodom, żeby pokutowały w imię moje i są im odpuszczone grzechy. Tak? To jest doświadczenie Królestwa w sposób subiektywny, świadomość przebaczenia grzechów i nowego życia. Dlaczego? Bo to jest tak ważne. Bez tego nie oczekujmy dużych, spektakularnych rzeczy. Jeśli nie mamy tego przeżycia oczyszczenia serca, pokoju w swoim sercu przed Bogiem, nie oczekujmy cudownych mocy od Boga. Gdzie jest o tym napisane, to mówi Ewangelia Łukasza, 24 rozdział i później na przykład 47 werset. I na przykład zobaczcie w Ewangelii Jana 20 rozdział, bardzo lubię Ewangelię Jana i przeczytam z 20 rozdziału. Zobaczcie, co Jezus powiedział do swoich uczniów. Już macie jakby dwa świadectwa ewangelistów. 20 rozdział, 22-23. A to rzekł, tchnął na nich ducha i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. A werset 23. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. I myślicie, że to tylko chodzi o tych 11, na których tchnął Jezus Ducha Świętego? Że oni jako apostołowie mają tu tylko władzę, aby ludziom grzech odpuszczać? Nie, to chodzi o wszystkich wierzących. Na tych, którzy już to, na to odpowiedzieli, tak? Już się upamiętali, już uwierzyli, przyjęli odpuszczenie grzechów i przyjęli Ducha Świętego jako życie, jako nowe życie w Chrystusie, jako początek nowego życia. Ale oni mają autorytet, aby grzechy ludziom zatrzymać bądź co odpuścić. I tu nie chodzi o apostołów. Tu chodzi o wszystkich ludzi. I na przykład zobaczcie, kiedy Jezus też uzdrawia chyba sparaliżowanego, kiedy mu tam chyba włamali się tak do domu, spuścili łoże przed nim. Jezus dostrzegł w nich wiarę i mówi do tego człowieka, odpuszczone ci są grzechy twoje. Ale religijni ludzie, co oni wtedy na to? Co on w ogóle mówi? Co on breci? Kim ty jesteś, człowieku, że możesz ludziom grzechy odpuszczać? Wiecie, dlaczego oni tak myśleli? Oni tak myśleli dlatego, bo oni byli dumni, że to oni mają tą władzę odpuszczać grzechy, bo byli kapłanami. A Bóg dał kapłanom w czasach Starego Przymierza władzę odpuszczać grzechy. Poprzez kogo? Przez system ofiarniczy i poprzez urząd, poprzez plemię Lewiego. A nagle Jezus, on mówi, że on odpuszcza grzechy. To oni, jak? Nie masz takiego prawa. Kim ty jesteś w ogóle? My to mamy, a ty to kim ty jesteś? I to było ich wielkie oburzenie, duma i zazdrość. Nie rozumieli, kim on jest. No i oczywiście sprawa odpuszczenia grzechów jest kwestią kontrowersyjną, no bo skąd ja mogę wiedzieć, czy komuś Bóg grzechy przebaczył, czy nie? Czy ja mogę zajrzeć do serca Boga i w Jego księgę, albo do serca człowieka? Ja nie jestem w stanie, jako człowiek, nie mam takiej możliwości. Ale Jezus mówi, a co myślicie? Co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są grzechy twoje, czy wstań, weź łoże swoje i chodź. I oczywiście to drugie. Jest trudniej. Bo kwestia odpuszczenia grzechów jest kwestią subiektywną. A to, że ktoś nagle wstaje z łoża, jest czymś spektakularnym, chwalebnym. Zgadza się? Jest to trudna rzecz. Ale Jezus na to im odpowiada, abyście wiedzieli, że co? Że Syn Człowieczy trzyma władzę. Odpuszczać grzechy, mówię, co? Wstań, weź swoje łoże i chodź. A później dalej czytamy, i wielbili Boga, że ludziom dał taką władzę. Ludziom. Jezus był człowiekiem? Bóg dał władzę najpierw kapłanom, lewitom, aby odpuszczali, a
A tutaj widzimy, daje poprzez Jezusa. Coś większego. Ale ta władza jest dana wszystkim dzieciom Bożym. Jeżeli jesteś narodzony na nowo, to masz czyste sumienie. Amen. Masz pokój w swoim sercu. I ty możesz innych doprowadzić do tego samego momentu. Tak? I list Pawła o tym mówi. Sam Paweł w swoim liście pisze, w drugim liście do Koryntian, może przeczytajmy. Piąty rozdział, drugi list do Koryntian. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I co myślicie, że to tylko mają czynić apostołowie i biskupi w takich cudownych szatach liturgicznych z pierścieniami, z kadzidłem i tak dalej? Nie, to ty i ja mamy to czynić. Dlaczego? Bo jesteśmy jakimiś super przywódcami duchowymi czy jakimiś szczególnymi ludźmi? Nie. Dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy w pozycji dzieci Bożych. Amen. Że sami tego doświadczamy i innych w to wprowadzamy. Amen. To jest bardzo proste to, co ja mówię. Czy przywódcy, tak zwani kościoła, byśmy ich nazwali apostołami, starszymi, czy oni mają władzę odpuszczać grzechy? Mają. I na przykład znamy ten fragment z listu Jakuba, że jeżeli kto choruje między wami, niech przywoła starszych zboru. I zobaczcie, tu jest sytuacja odnośnie ludzi wierzących. Tak? Tu już nie chodzi o niewierzących. Tu już nie chodzi o ogłoszenie Ewangelii. Tak? To chodzi o ciebie i o mnie. Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, narodziliśmy się z Boga. Że czasami może być taki problem, że ktoś może być chory, a przyczyną jego choroby może być, jak się później okazuje, grzech. I on musi przywołać starszych zboru. Po co? Żeby się modlili o niego, ale zanim się o niego pomodlą, to sobie z nim przeprowadzą pogawędkę. Tak zwaną rozmowę duszpasterską. Jak myślicie, po co? Żeby go uzdrowić. Nie po to, żeby się nad nim wywyższyć, nie po to, żeby mu przykrość zrobić, ale po to, żeby go doprowadzić do właściwej pozycji z Bogiem. I powiem wam tak, że z doświadczenia widzę, że są na przykład chrześcijanie, którzy na przykład w swoim życiu zmagają się z grzechem. I wiecie, i modlą, i pokutują, i różne rzeczy, i poszczą, i inne historie robią. I czasami, i to nie działa. I dalej znowu jakby, wiecie, znowu ten grzech, i może pali papierosy, znowu, może tam coś, jeszcze inne rzeczy, znowu, i wiecie. I nie ma wolności, i se może wyznawać, może sobie proklamować, może po prostu posty, wiesz, pościć, aż będzie taki, wiecie, i 40 dni i nie działa. No to jeszcze może powinien spróbować tej metody. Rozumiecie? Ja nie mówię tu o spowiedzi katolickiej. Ja mówię, że to jest wtedy, w takich trudnych sytuacjach. I to może dotyczyć różnych rzeczy. To może być choroba fizyczna, może być choroba duszy. To może być choroba twojego małżeństwa. To może być choroba twoich relacji z najbliższymi, twoich finansów. Różne choroby. I czasami potrzebujesz ludzi z zewnątrz, ale dojrzałych duchowo, których darzy z zaufaniem, pod których jesteś autorytetem. I to jest kluczowe. Bo jeśli chcesz zdrowia, czy to emocjonalnego, czy duchowego, czy fizycznego, a robiłeś już wszystko w tym kierunku, przynajmniej tak ci się wydaje, to jest jeszcze jedna droga. Autorytet starszych. Oni mają. Ale jest warunek, że ty jesteś częścią Kościoła i ich uznajesz, ich szanujesz, nie krytykujesz, nie wątpisz w to, co oni robią, darzysz ich zaufaniem. Musisz im ufać, wierzyć. No ale co ty mówisz? Ja mam wierzyć tylko Bogu. No widzisz. Jeśli chcesz mieć prawdziwą wiarę, opartą na autorytecie wierzącego, to nie musisz być tylko poddany jedynie Bogu. Ale okazuje się, że musisz też być poddany innym autorytetom. Tak. I powiem, wielu chrześcijan z tego powodu przegrywa. Są różne autorytety, którym ich powinniśmy być poddani. Są autorytety społeczne, duchowe i polityczne. I czasami może się okazać, że ktoś jest chrześcijaninem i problemem jego powodów jest to, że na przykład nie jest posłuszny swoim rodzicom. A Pismo mówi, czcij ojca i matkę swego, aby ci się dobrze działo. Tak? I tu jest problem. I nie można tego ominąć i nie można tu zlekceważyć. Czasami może się okazać, że może nie jesteś posłuszny swojemu pracodawcy w pracy. Jesteś leniwy, ociągasz się i robisz inne rzeczy, kłócisz się, cokolwiek. A później płaczesz i mówisz, jaki to zły szef, bo ci kazał zrobić to, czy tamto, czy posprzątać, czy inne rzeczy. I po prostu jesteś rozczarowany, najchętniej byś takiego człowieka udusił, tak, nie tak, bo nie godzi się takiemu człowiekowi żyć w ogóle. Utopiłbyś go w łyżce wody. I można być chrześcijaninem i można na przykład w tej sferze mieć problem. I czasami my potrzebujemy się z kimś skonfrontować, porozmawiać sobie duszpastersko, żeby te rzeczy mogły wyjść, aby cię można było naprostować, aby ci można było pomóc. Rozumiecie? I to jest ta biblijna spowiedź, w którą ja wierzę. Ale tu nie o to chodzi, żebyście teraz do mnie przychodzili i mi grzechy wyznawali. Ja tylko mówię to w szczególnych przypadkach, czy do Piotrka, ale jest taka opcja. I powiem wam tak, że z tego, co ja widzę i obserwuję w chrześcijaństwie, że dużo jest właśnie problemów wśród chrześcijan, którzy nie doświadczają Boga tak, jakby oczekiwali, bo nie umią współdziałać z Bogiem w oparciu o swój autorytet człowieka wierzącego. Po pierwsze, nadrzędnym twoim autorytetem jest Bóg, tak? I Jego Słowo. I tu nie ma dyskusji, tak? Twój dom, twoja rodzina, twój autorytet duchowych przywódców, tak? Szef pracy w szkole i tak dalej, i tak dalej. Na ulicy przepisy prawa ruchu drogowego też jest autorytet. Także jeżeli po prostu przekraczamy te autorytety, tak, to później się okazuje, że gdzieś jakby jest furtka i diabeł ma dostęp do naszego życia i niepotrzebnie cierpimy. Dlatego chociaż też, właśnie potrzebne są takie rozmowy duszpasterskie, żeby pewne rzeczy były ujawnione. Bo może ktoś tego po prostu nie wiesz o tym. A sobie jest nieświadomość. Czasami sobie pogadamy, a ja już wiem, co cię boli. I czasami widziałem to, nie raz, nie dwa. Jak trudno się ludziom przyznać do swoich słabości. Ale to nie chodzi o to, żebym ja piętnował ciebie, żebym ci pokazywał twoje wady, ale chodzi o to, żeby tobie pomóc. Dobrze, następny autorytet, ta demonstracja autorytetu jest władza jakby nad chorobami i demonami. I zobaczcie ciekawą rzecz.
I to jest na przykład napisane w Łukasza 19. Przywołał, zobaczcie, przywołał swoich uczniów i posłał ich. I dał im, i tam jest słowo eksuzja, nie dynamis. I ciekawa rzecz, posłuchajcie teraz, co wam powiem. Posłuchajcie. Uczniowie Pana Jezusa, kiedy ich Jezus wezwał, byli posłuszni Jemu. I powiedział tak, posyłam was i daję wam władzę nad demonami i chorobami. Idźcie, mówcie, przybliżyło się Królestwo Boże, wzywajcie do upamiętania, na chorych kłęce wkładajcie i tak dalej. Tam chorych uzdrawiajcie, demony wypędzajcie, tak? Jak wejdziecie do domu, jak będzie dom godny, będzie chciał was słuchać, jak pokój Boży będzie na was, no to wtedy im usługujcie. Jak nie, to wychodźcie, tak? Ci uczniowie Pana Jezusa, apostołowie, jeszcze nie narodzili się na nowo. Jeszcze nie mieli Ducha Świętego. Tak? Dopiero po zmartwychwstaniu. Tak? Nie mieli chrztu chrześcijańskiego. Tak? Mieli chrzest Janowy. Ale wiecie, że chrzest Janowy był do upamiętania. Tak? A Jezus po zmartwychwstaniu mówił o chrzcie. Rozumiecie? I w Ewangelii Marka czytamy, że idźcie goście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, ochrzczony zostanie, tak? Te znaki będą towarzyszyć. Jakie tam są znaki? Demony wypędzać będą. Bo wierzą i dali się ochrzcić. Tak? Widzicie, jak ważne jest posłuszeństwo Chrystusowi? Nie wystarczy tylko przyjąć wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, narodzić się na nowo, a później chrztu wodnego nie chcieć przyjąć. A później oczekiwać od Boga manifestacji darów Ducha Świętego i mocy przejawów Jego Królestwa. Czasami nieraz to działa. Ale nieprawidłowo. I chcę was przez tym ostrzec. Czy Judasz wypędzał demony? Uzdrawiał chorych? A żył w grzechu? Żył? Kradł? Pan Jezus o tym wiedział? A czemu mu te cuda towarzyszyły? Ze względu na Judasza? Czy na duchowy autorytet? Pozycję miał. Wiecie, policjant może być złym policjantem. Może brać łapówki, ale mimo to, że on bierze łapówki, może ci mandat wlepić. Może się z tym zgadzać, czy nie, a on ma taką władzę. Ale wiecie, że później, jak to się mówi, oliwa sprawiedliwa i na wieś wypływa. Tak samo było z Judaszem. Może cię Bóg używać. Jeżeli nawet żyjesz w grzechu albo coś zaniedbasz, na przykład zaniedbasz chrztu wodnego czy powiedzmy takich podstawowych praw posłuszeństwa, jak wcześniej wspomniałem. Albo trwasz w grzechu, jesteś hipokrytą i może cię Bóg używać i możesz coś robić dla Boga, ale chcę cię ostrzec. Jak skończył Judasz? On nie musiał tak skończyć. A myślę, że skończył dlatego, że był hipokrytą. Powiem wam, że ja widziałem to w życiu wielu chrześcijan. Ich życie się tragicznie skończyło. Niektórzy nie żyją. To też jest dla nas ostrzeżenie. Jako dziecko Boże masz władzę i autorytet. Przyjąć wiarę, przyjąć chrzest, przychodzisz do kościoła, możesz trwać w grzechu, możesz cudowne kazania mówić. I Bóg ludzi dotyka. Możesz się modlić o chorych. Bóg ludzi dotyka. Ale może być coś w twoim życiu ukryte. A później może to się okazać skałą zgorszenia i potknięcia dla ciebie. Nie opłaca się to tolerować. Zgodzicie się z tym, czy nie? I autorytet człowieka wierzącego, wiecie co? To jest również wzywanie imienia Jezusa. Ponieważ imię Jezus jest ponad wszelkie imię, Z tego powodu, że co? Że ponieważ był w postaci Bożej, tak, Jezus, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przybrał postać sługi, tak, i został, tak, z powodu posłuszeństwa ukrzyżowany haniebną śmiercią. I z tego powodu Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem ponad wszelkie imię. I dzisiaj, kiedy my wychodzimy i głosimy, to my nie głosimy organizacji naszego Kościoła. My nie głosimy imienia Jehowa. My nie głosimy po prostu, wiecie, jeszcze jakiś tam, powiedzmy, jakiegoś tam ruchu uzdrowieńczego, czy powiedzmy jakiejś tam mody chrześcijańskiej. My mówimy o Chrystusie. Amen. I wskazujemy na konieczność i potrzebę pojednania się człowiekiem z Bogiem poprzez Chrystusa. Amen. To jest bardzo ważne i istotne. I fundamentalne. I kiedy właśnie się to czyni, kiedy się wzywa imię Pańskie, i tym imieniem Pańskim jest Jezus Chrystus, bo pierwsi chrześcijanie, co prawda byli Żydami, ale oni nie wzywali imienia Jehowy, bo to jest abstrakcja w ogóle. Nie chcę wchodzić w ten temat, ale jak ktoś wie, to wie. Nigdzie w Nowym Testamencie tego nie ma, to jest po pierwsze. Ale chodzi o to, że oni wzywali imienia Jezusa, ponieważ w tym imieniu było zdeponowana cała władza, cała moc w imieniu Jezusa. Amen? Było uzdrowienie, był chrzest, bo raz czytamy chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ale w dziełach apostolskich upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa w odpuszczenie grzechów. Czy chrzest odpuszcza grzechy? Nie, wiara. Ale chrzest umiejscawia cię w miejscu prawnego odpuszczenia grzechów. Jeśli chcesz pozostać na nowonarodzeniu, a nie przyjmujesz chrztu, a później żyjesz w grzechu, to ja tak naprawdę nie masz prawa. Bo prawo daje ci przymierze. A przymierze jest przez chrzest. To będzie działać jakiś czas może. Ale nie na dłuższą metę, bo Bóg będzie cierpliwie czekał. A chrzest z kolei jeszcze jest wyposażeniem cię w nowe życie. Obleczeniem starego człowieka w namaszczenie. Czyli w co? W naturę Chrystusa. Aby teraz te twoje członki ciała żyły dla sprawiedliwości Bożej. Potrzebujesz się na nowo narodzić. Przyjąć chrzest, przeoblec się w nowe, święte, sprawiedliwe życie i jeszcze przyjąć Ducha Świętego. I wtedy jest gitara. Wtedy jest prawidłowo. Ale potrzebujesz też być posłuszny. Amen? Amen? I poddany autorytetom. Wtedy będziesz oglądał demonstrację mocy Bożej. Amen? I dla mnie to, co tak mnie jakby w tym wszystkim, tak co mnie bardzo dotknęło, to co wam wcześniej przed chwilą powiedziałem, jest to, że uczniowie Jezusa, jeszcze przed Jego zmartwychwstaniem, oni nie byli narodzeni na nowo. Nie byli ochrzczeni w wodzie. Nie mieli chrztu Ducha Świętego, ale byli posłuszni. Na ten czas byli posłuszni. Rozumiecie? I dlatego to działało. Na ten czas. Ale później, po zmartwychwstaniu, trzeba było przyjąć chrzest, trzeba było, czy Ducha Świętego, czy trzeba było, powiedzmy, być poddany na nauce apostołów, tak? I wspólnocie, i trwać w jednomyślności, i uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Tak? Było, widzicie, to były te rzeczy, które miały być częścią ich życia. I to jest posłuszeństwo. Że powinieneś dojść do miejsca upamiętania, wiary, chrztu wodnego, daru Ducha Świętego, być częścią wspólnoty, szanować przywódców, brać udział w Wieczerzy Pańskiej i wspólnie razem gromadzić się na tak, Wieczerzy Pańskiej i chwaleniu Boga i tak dalej. I żyć we wspólnocie. I wtedy masz autorytet.
wtedy dzieją się te rzeczy. To jest ważne, to co ja wam mówię, ponieważ wiem, że to są fundamentalne prawdy wiary chrześcijańskiej. I to jest uczniostwo. Ja samego siebie zachęcam do tego i was, ale że wy, żebyście innym tak samo głosili. Jeśli chcemy zmieniać świat, zmieniać ludzi, to musimy głosić pełną naukę Bożą. Amen? Pełną. Rozumiecie? Pełną. Nie możemy, a nie, no ja mu o chrzcie nie powiem, no bo nie jest gotowy, bo się obrazi, już do kościoła nie przyjdzie. Co to za argument? To jest jego sprawa. Nie będę mu nic mówił o chrzcie w Duchu Świętym, bo on nie rozumie jakieś tam języki, bo on tam gdzieś tam słyszał, że to diabła. Rozumiecie? Żaden argument. My się nie mamy czego wstydzić. A czasami my tak po prostu, bo temu to powiem, a tamtemu tamto. Albo, no, on, na przykład, no jako przykład. Przychodzi ktoś do kościoła, fajnie przychodzi, jest to może młoda osoba, narodziła się może i na nowo, fajnie. No ale, ale na przykład trwa relacji w związku partnerskim. Fajnie, przychodzi do kościoła, no i co z tego? Rozumiecie? A my nie chcemy dalej porozmawiać z tą osobą, no bo jak jej powiemy, słuchaj, siostro czy bracie, to nie tak. No to się obrazi, do kościoła nie przyjdzie. Jak myślicie, to o to chodzi? Czy Jezus nie wykładał od razu kawę na ławę swoim uczniom? Kawa na ławę była, tak? Jeśli chcesz być moim uczniem, to masz mieć w nienawiści ojca. Wszystko masz dla mnie stracić. Tak? A my takich ludzi żałujemy. No bo jak my mu powiemy, to on się obrazi, już do kościoła nie przyjdzie. A to nie twoja sprawa. On nie ma przyjść do kościoła, wiecie? On ma być uczniem Jezusa. Amen? O to chodzi? Dokładnie. Rozumiecie, o czym ja mówię? Amen, to pomódlmy się. Ojcze, ci dziękuję za Twoje słowo i za moich braci i siostry. I proszę Cię, abyś zasiał te słowa, abyśmy rozumieli, co to znaczy mieć autorytet człowieka wierzącego. Abyśmy chodzili w tym autorytecie i w posłuszeństwie tego autorytetu, w poddanie Tobie, w poddanie też innym. Abyśmy byli Tobie posłuszni, abyśmy nie, Panie, nie rozwadniali Twojej nauki, Twojego słowa, ale abyśmy byli ludźmi, którzy są, Panie, należycie, Panie, wykarmieni na zdrowej nauce, którzy, Panie, mają szacunek i respekt do Twojego słowa, którzy się nie boją tego, co inni powiedzą, ale którzy boją się Ciebie. W imieniu Jezusa poświęć, Panie, moich braci i siostry, w prawdzie słowa Twojego, słowo Twoje jest prawdą. W imieniu Jezusa. Amen.